427?
47, co ty?
Właśnie, bo patrzę w nazwę
pijany
pokoju
czy nie i widzę... pełna rozumu.
Ale widzisz, jaka jest nazwa pokoju?
A rzeczywiście zmieni. Nie wiem, dlaczego zrobiłem 427.
Ty pijany czy nie z pełna rozumu?
Chyba tak, chory. To mogę potwierdzić. Rzeczywiście trochę chory. To się chyba zaczęło w ogóle w sobotę wieczorem. Znaczy w sobotę wieczorem to byłem totalnie niedospany, nie? Po tam dwóch chyba nocach, gdzie spałem po 3 godziny, próbowałem dospać w trakcie
to
dnia.
To zły pomysł zawsze.
W każdym razie rzeczywiście w niedzielę już tak czułem, że pod wieczór zaczynam czuć, że coś się skurde, coś chyba tutaj słabiutko. No i faktycznie w poniedziałek czułem się słabo, dzisiaj jest wtorek, dlatego w poniedziałek nie nagrywaliśmy, nagrywamy we wtorek. No pewnie będzie słychać, że mam trochę zatkany nos, ale wybaczcie, postaram się nadrobić tematami, bo mam niezłe.
Hola, estoy bien. To ja wiem, bo jak się, no, to tak.
Ty jesteś Hiszpan taki?
Oui.
Słuchaj, czy ty myślisz, że nam wydawnictwo Altenberg zapłaci za to, że powiemy, że na stronie majtkialt.pl jest do kupienia książka Radka Kotarskiego?
Myślę, że nie, aczkolwiek zabawne jest tylko to, znaczy to, co mnie bawi, to, że mieliśmy tą przyjemność przeczytać książkę przed premierą, ale byliśmy też świadkami powstawania niektórych z tych historii.
Dobra.
I dla mnie... Tak, zabawne jest teraz to, jak widzę na przykład na internecie ktoś napisał, niepotrzebnie polizałeś te majtki. I mam takie, skąd oni kurwa wiedzą? Po czym przypominam sobie, że to jest nazwa jednego z opowiadań i oni wiedzą z tego powodu, ale zabawne jest, kiedy wylewa się, że tak powiem, sprawdziłem. Pierwszy raz użyliśmy, Wojcieszku, niepotrzebnie majtki były lizane w maju tego roku.
Wow.
Więc no.
No to także ładne. Tak, rzeczywiście wyciekło troszeczkę jakichś takich rozmów i improwizacji, które się działy w różnych miejscach i w kręgu znajomych, w którym obaj mamy szczęście być i faktycznie pojawiły się jako opowiadania. Wiadomo, że to jest miks wielu rzeczy, jakby w ramach jednego opowiadania łączy one są różne
oczywiście, ale to...
rzeczy, ale tak, tak, to jest fajnie zobaczyć, że źródłem jednak jest jakaś taka nasza
bardzo mi się podoba
społeczność mini.
Tak, ja w ogóle to, bo ja zostawiam refleksje na, jakby chronię je przed tobą na razie, bo wiemy, że będziemy na temat książki rozmawiać na klubie książki. Proszę bardzo, ale jak skończyłem, to było mi szkoda, że już nie ma więcej opowiadań, więc to jest to bardzo fajny zbiór opowiadań. Warto, myślę, że bardzo udany debiut literacki. Jeśli chodzi o prozę, oczywiście. Mhm. No i oczywiście jakby przyjemnie jest patrzeć, kiedy ludzie, jakby koło których jesteśmy blisko, robią jakieś takie wspaniałe rzeczy. No i zapisaliśmy się też w kolejnym dziele kultury.
A tak, na końcu rzeczywiście tak. Jesteśmy wymienieni jako główni przeszkadzacze powstawania tej książki.
Nie wiem dlaczego. Ja w ogóle zapisałem się jeszcze w jednym z dzieł, ale zostawię to może na przyszły odcinek, bo może zrobimy z tego jakiś konkurs taki zabawny.
O, dobrze.
Bo wpadłem na coś super śmiesznego i myślę, że... Ale to zobaczymy, zostawimy to na później. Dobrze. Wojciaszku. To jest odcinek, który jest spełnieniem moich marzeń. Ja się dotykam w tym momencie bardzo niewybrednie po różnych miejscach.
Aha, aż się boję.
Bo tematy, które chciałbym dzisiaj poruszyć, to jest mail.
Oh.
Hej.com.
Oh.
I telefon z Androidem.
O. Oh. No.
Więc,
to grubo.
Grubo. Jak ktoś właśnie chciałby reagować alergicznie, to jest taki dobry moment na reagowanie
to alergicznie. To niech sobie weźmie taki zastrzyk, co biorą
tak.
Ci, co są...
Polopiryna, nie? Jak to tam mówi ta goździkowa, nie? To polopirynę sobie trzeba strzelić. No. Ale ty w ogóle powiedziałeś, że jak ja mówiłem o fastmailu w naszych prywatnych rozmowach, to ty mówiłeś, że masz coś, że ten temat się u ciebie też jakoś pojawił, więc ja
nie
też
nie pojawił,
jestem...
tylko mnie interesuje.
A, interesuje,
jestem ciekawy, co się wydarzyło faktycznie, bo przeczytałem na Twitterze, ale jestem ciekawy motywacji jakby tego, no bo
to będzie bardzo,
po prostu. No.
To będzie bardzo mało seksowne, powiedziałbym, bo razem z żoną mamy fastmaila. Przenieśliśmy po prostu z Gmaila po to, żeby być na Fastmailu, żeby być na czymś, co jakby chcemy płacić za usługę i chcemy mieć pewność, że płacimy za tą usługę i ona z nami długo będzie, więc mamy tutaj ładnie Fastmailowego maila. Normalnie tam to konto za 5 chyba dolków, w sensie użytkownik za 5 dolarów.
Czyli standardowe, bo jest basic za 3 i
Nie, standardowe, 5. Bo standardowe ma obsługę własnych domen, mamy tych domen bardzo dużo, więc po prostu... żebyśmy mieli customowe domeny, bo mamy ładną z nazwiskiem, także spoko.
Okej.
Nawet ostatnio kupiłem domenę.
Teraz no to rzeczywiście ma sens.
Zajebiście, nie?
No, jest fajne.
Tak, więc plus trzymamy kalendarze tam w ogóle i mamy fajnie porobione, że mamy 3 kalendarze. Kalendarz Pauliny, kalendarz Pawła i The Peanuts. I one są wszystkie color-coded zrobiłem też tak, że każdy z nas może wrzucać wydarzenia do kalendarza odpowiednio jakby każdego, czyli ja mogę wrzucać Paulinami, ale to jest fajne, bo jak zobaczę sobie teraz kalendarz, to ja mam bardzo kolorowy ten kalendarz, ale to jest fajne, bo ja na przykład widzę, że okej, jak jest coś zielonego, to znaczy, że to są moje wydarzenia.
Jasne.
Niebieskie to są wspólne. I jak jest ciemny, zielony, to wiem, że to są wydarzenia Pauliny. I to jest, rzucę sobie teraz okiem i od razu widzę, tu mamy wieczór, który spędzamy razem, bo jest wydarzenie niebieskie, tu jest wieczór, który spędzamy osobno, bo są dwa wydarzenia zielone na przykład, albo jedno wydarzenie zielone. Nie?
To więc ja ci jeszcze wetnę się od razu, ponieważ to jest bardzo podobne do tego, co my mamy, tylko że my mamy to w wersji bardzo XIX-wiecznej, czyli...
Widziałem.
Tablicy takiej magnetycznej, którą mamy przyczepioną na lodówce. Jest to taki kalendarz bez cyferek i po prostu co miesiąc rozpisujemy cyferki na ten miesiąc i faktycznie wpisujemy tam wydarzenia oddzielnie moje, które dotyczą tylko mnie, które dotyczą tylko Arleny i te, które dotyczą wszystkich nas. I każdy z nich ma swój kolor, mazaczka. I faktycznie wpisujemy je oddzielnym kolorem i w ten sposób też w bardzo prosty sposób jesteśmy w stanie zobaczyć, widzę, że ten tydzień to będzie taki bardziej Arleny, bo na przykład ma, 3 wyjścia z domu jakieś, czy 3 wydarzenia, niebieskie, bo akurat ona ma kolor niebieski, ja mam zielony, czerwony chyba jest
do wszystkich. Różowy jest chyba wspólny. Bo widziałem chyba wydarzenia.
To jest czerwony, niby, ale to wiadomo, kolor mazaczka to tam różnie. Ale faktycznie mamy dokładnie ten sam system, tylko po prostu w formie fizycznej.
No my to mamy w tej formie, bo ja oczywiście korzystam z kalendarza. To jest jeszcze co fajne, na przykład zrobiłem tak, że Paulina widzi moje, w sensie importuje swoje wydarzenia z pracy do mojego kalendarza na Fastmailu i wyszerowałem go też Paulinie, więc i domyślnie ma go wyłączony. Ale widzi moją dostępność, więc on na przykład jak chce zobaczyć, czy ja mam spotkania, na przykład, żeby coś zaplanować względem mnie w trakcie dnia, no to ona widzi na przykład, bo widzi moje wydarzenia z kalendarza, więc wie, kiedy na przykład mam dużo spotkań i wtedy na przykład, że będę mniej jakby available, jasne, albo odwrotnie, więc to super. No w każdym razie, więc płacimy za to 100 dolków rocznie, za te 2 konta na Fastmailu.
Ja przypomnę, że 100 dolków kosztuje hej na jedną osobę.
Właśnie dokładnie doszedłem do tego wniosku. Hej mi się kończy w styczniu i ja bardzo lubię oczywiście Heja i doceniam i teraz szczególnie jakby widzę wartość, szczególnie kiedy właśnie znowu przeskoczyłem na Fastmaila, w sensie przyniosłem wszystko, hej jest w stylu zamknięcia i tak dalej, że dostaję dużo więcej maili niż dostawałem na Heju, bo na Heju jednak mogłem sobie tam pobanować łatwo, ale tutaj znowu bez żadnych skrupułów aplikacja Fastmaila też ma przycisk zablokuj nadawcę i robię to.
Tylko, że to jest w tą drugą stronę, nie? Że nie, że pozwalasz, żeby przyszedł, przychodził,
tylko jak przyszedł, to zablokować. Mogę zabanować. Tak, jest to pewien minus, ale można to sobie w jakiś sposób tam rozwiązać. Widziałem, że można też zrobić filtr na zasadzie, czy jest ktoś w twojej książce odbiorców. Jeśli jest, to pokazuje, a jeśli nie, to na przykład wrzuci go do osobnego folderu, więc można sobie tam jakoś zahakować, jak się to chce. No ale po prostu...
Zupełnie poboczny wątek. Czy ty aktywnie korzystasz z książki odbiorców? Tak. Znaczy książki z kontaktów tak zwanych?
Tak.
Bo ja dla mnie to jest jakby w ramach klienta pocztowego jest to rzecz, której ja nigdy nie dotykam.
No bo to jest tak, że ja mam, widzisz, bo ja na Fastmailu mam zrobione tak, że
otworzyłem puszkę Pandory.
Tam mam maila, jako maila, no nie? Tam mam kalendarz jako kalendarz, ale mam też kontakty i to są wszystkie moje kontakty z telefonu. Ja nie mam żadnych kontaktów na iCloudzie. To znaczy, że jak wpisuję jakiś kontakt, to ja zwykle staram się wpisać tam adres e-mail, jeśli mam tej osoby, i Fastmail potem wykorzystuje to, więc jak na przykład ty do mnie napiszesz maila, no to ja będę wiedział, że to jest Wojciech Wieman, bo mam twój adres, w sensie mam twój kontakt i on ma wpięty też ten, więc ja z tego korzystam i też jak do kogoś piszę, to też sobie zapisuję te rzeczy. Mam też ustawione w Fastmailu, że on automatycznie zapisuje mi ludzi, do których ja napisałem, więc tak, no korzystam tak, z tego, bo to jest moje źródło też kontaktów normalnych. Okay. Chociaż nie korzystam z aplikacji kontakt na telefonie i jak do kogoś dzwonię, to ja mam zwykle, mam chyba z 12 osób na liście ulubionych i poza tym nie wykonuję telefonów praktycznie, nie?
No, ja też się staram nie robić tego. Czyli co, zrezygnowałeś z Heja?
Tak, i powód jest bardzo prozaiczny, bo stwierdziłem, że jakby my nie będziemy rezygnować z Fastmaila, bo tam jest nasz rodzinny mail i kalendarz i wszystko i bardzo dobrze to działa i Polina w ogóle jest też zadowolona i mówi, że to jest naprawdę fast mail, nie? W sensie, że interfejs, korzystanie, bardzo szybko się do niego też przyzwyczaiła, więc spoko. A ja po prostu stwierdziłem, że płacenie dodatkowych $100 po to, żeby mieć dodatkowy interfejs do obsługi maila, to jest i tak przegięcie pały, nie? Szczególnie teraz, kiedy, wiesz, jest jak jest, jeśli chodzi o sytuację gospodarczą, więc ja jakiś czas temu przeszedłem przez taki na zasadzie, dobra, bo ja myślę, że mogę mieć ADHD, więc przeszedłem przez wszystkie moje subskrypcje, przez wszystkie moje zakupy takie regularne, powtarzające się, mówię, sprawdzę, co tam jest, co tam siedzi, żeby zobaczyć, z których z tych rzeczy będę rezygnował. Jakby to się zaczęło dawno, dawno temu rezygnacją z Netflixa, no a teraz mówię, no dobra, w sensie no ten totalnie hej musi spaść, no bo ja nie będę płacił tam 500 zł na rok, żeby móc korzystać z maila w tej usłudze, nie? Także po prostu sobie zrezygnowałem, przeniosłem wszystko, na telefonie zostawiłem sobie, mam, wiesz, na Macu mam aplikację Mail App, z której korzystam do maila firmowego, tak samo mam na telefonie, z tym, że na telefonie już mam te fokusy przyjemne.
A, bardzo no tak.
Gardło mnie piecze, bo żona zrobiła dzisiaj ramen i jak zaczęliśmy jeść, to podło hasło, trochę, no, więc trochę ostry wyszedł, więc także, no.
Patrz, co ja mam. Pokazuję teraz do kamery. To ci, którzy na streamie się pojawiają, to wiedzą, ja tu cały czas mam w studiu przygotowaną zupkę chińską. Znaczy, to jest właściwie makaron.
Jadłem ją, ja jadłem to.
Buldak, dwa razy spicy.
Jadłem to kiedyś.
To, ale i pojedynczą czy podwójną?
Podwójną, właśnie tą, co ty masz.
Okay.
Ja zrobiłem błąd, bo ja nie zrobiłem z tego makaronu, tylko zupę. O czym się dowiedziałem, że to jest błąd po fakcie.
Naprawdę to jest błąd? Bo ja się tak się zastanawiałem, czy może, tak. Może to lepiej nawet, bo jest bardziej rozwodnione.
Nie, to nie był dobry pomysł either way.
Okej.
I ja nie zjadłem jej całej, żeby było jasne, bo stwierdziłem, że jakby to jest śmieszne, jest trochę żartobliwe i w ogóle super śmieszna, zabawna sytuacja, ale nie będę sobie tego robił, bo jednak to nie było fajne.
Okej. Okay.
No, więc tak jak mówię, hej, rezygnancja, Fastmail, super do przodu, przyjemnie, sympatycznie, lubię, jednak jest jakaś taka przyjemność w tym, że ten mail wiem, że jest standardowy i nie jestem, wiesz, jakoś ugrzęźnięty i że... I nawet przez chwilę miałem taką myśl na zasadzie, no dobra, to teraz czeka mnie podróż po klientach pocztowych, żeby znaleźć tego, w którym chcę teraz korzystać. No może Spark ten nowy, może coś tam, ale wiesz co, ostatecznie stwierdziłem, że trochę mnie to jebie i ja chcę zrobić tak, żeby w sensie, będę korzystał z Mail Appa, bo mogę i on działa z pushem i z powiadomieniami, no bo to jest po e-mapie, więc chcę z tego korzystać, a po prostu godzę się teraz, że na przykład przez najbliższe 2 miesiące będę miał proces tego, że będę dostawał maile, których nie chcę dostawać i będę musiał układać na to filtry czy coś takiego, nie? Mam dużo filtrów typu na przykład Alibaba, czy na AliExpress, nie? Jak po prostu jest w mailu słowo AliExpress, to on do razu go wyrzuca.
Czy nie jesteś zainteresowany nawet nie sprawdza,
nawet nie sprawdza. Nie, ale niemożliwe jest, żeby się z tego wypisać.
Okej.
Okay. Więc, znaczy niemożliwe, no pewno jest w jakiś sposób możliwe, ale to jest tak trudne, że i trzeba się zalogować, a ja nie pamiętam wszystkich, więc po prostu stwierdziłem, dobra, jeśli jest na przykład co AliExpress, to po prostu wyrzuca to tego maila od razu do usuwania. To, co jest
ja
jeszcze
będę
fajne...
pamiętał, żeby ci nie pisać w mailu takich rzeczy.
To, co jest fajne na przykład, to jest to, że w Hey była taka funkcja nazywająca się... Kurczę, jak to się nazywało? Bo to miało jakąś taką dziwną nazwę, typu... A może czekaj, wejdę na Hey, to sprawdzę. Hey.com. i to się nazywało... Wyciekaj. Recycling chyba, tak? Recycling Center, no. To jest Recycling Center, to jest coś takiego, co sprawia, że po iluś dniach konkretne maile od konkretnego nadawcy są po prostu usuwane. Bo na przykład mam powiadomienia z Medicovera o wizycie, no i mam takie, let's be honest, ja nie potrzebuję tych informacji 30 dni po mojej wizycie, nie? Informacji od tego, że mam wizytę zerwaną. I mam ustawione tam ładnie w tym, w heju, że maile od tego nadawcy możesz spokojnie usuwać po 30 dniach. I przez to jest ich mniej po prostu. I to samo wprowadził też Fastmail jakiś czas temu. W sensie, jak wejdziesz sobie w ustawienia labeli, to jest coś takiego jak auto purge. To znaczy, że na przykład usuwa, usuwa labelkę, a jeśli nie ma już żadnej labelki, to usuwa po prostu maila. I auto purge mam ustawione oczywiście na kosz i na spam. I tam jest 31 dni. Ale ustawiłem sobie na przykład tak, że wszystkie newslettery wpadają mi do odpowiedniego folderu i mam w nim ustawione, że auto purge 90 dni, więc jeśli nie przeczytam czegoś w ciągu 90 dni, to może to usunąć, bo na pewno do tego nie wrócę, nie?
No pewnie tak.
Jest dużo więcej roboty niż było na Heju, absolutnie, ale z drugiej strony już zaakceptowałem to. Ja też przez ostatnich parę miesięcy było tak, że jak widziałem, że dostaję dużo maili na Heju konkretnych, to mówię, okej, od razu na Fastmailu sobie zrobię do nich... Znaczy zrobię na to filtr, który będzie to usuwał, czy coś z tym robi, nie? Także bardzo sympatycznie. I to jest tyle. Nie będę szukał klientów pocztowych, bo mi się nie chce. Jestem leniwy, Fastmail działa bardzo dobrze. Jest kalendarz, kontakty. No i w Heju brakowało mi na przykład kalendarza, nie? W sensie nie było takiej rzeczy tam.
Aha.
I dostawałem na przykład zaproszenia do kalendarza, które musiałem pobierać .ics, otwierać na Macu, czy otwierać, wiesz, i to no, a na Fastmail dostałem zaproszenie ładnie, nacisnąłem tylko na nim zaakceptuj i gituwa, wszystko działa.
Jasne, jasne. No to moim zdaniem tak powinno działać w każdym kliencie i już, no ale wiadomo jak to jest. I co, i jesteś zadowolony? Nie brakuje ci Heja.
Ja jestem zadowolony od długiego czasu z Fastmaila, bo tam jest, ja zawsze go miałem kupionego gdzieś tam, po prostu sobie leżał. No a teraz jakby wiem, że jest, że działa i korzystam regularnie.
No to elegancko. To się cieszę. No ja, wiesz, jestem Gmailowiec, ale właściwie to w sumie to, jeżeli teraz jesteś na Fastmailu z mailami i z kalendarzem i z kontaktami, no częściowo, to właściwie jesteś Gmail free. W sensie, że mógłbyś funkcjonować. Ja rozumiem, że możesz mieć tam poboczne konta i tak dalej, ale generalnie pracujesz na Fastmailu i korzystasz z Fastmaila z własną domeną.
Tak. Mam Gmaila oczywiście jakieś. Mam też na przykład, mamy Jesusowego Gmaila i mam ustawione w Fastmailu tak, że ja mogę z niego wysyłać. Małpa Jesus, dostaję maile do tego, po prostu wszystko wpada mi do jednego bucketu, nie? Ale gdybym stał teraz przed... Nie mam żadnej usługi oprócz YouTube'a premium kupionego na prywatnym koncie u Google'a, nie?
Okej. Okay.
Więc bardzo to lubię.
No to spoko. Spoko, bardzo przyjemnie. Kochany, ja dzisiaj mam kilka rzeczy... Ale jest jedna, która najbardziej mnie chyba zaintrygowała i ja wiem, że to tak może dla naszych słuchaczy będzie takie mówienie trochę o niczym, ale spróbuję. Myślę, że ciebie to zainteresuje, naszych słuchaczy mam nadzieję, że też. Czy ty słyszałeś cokolwiek o firmie Humane?
Tak, ja nie mam pojęcia, co oni kurwa robią.
No właśnie. I teraz ja dzisiaj, troszeczkę tam pogrzebałem.
Dzisiaj nawet dodałem ich do obserwowanych. Dzisiaj.
Naprawdę? O, ja też dzisiaj. Ja w ogóle dzisiaj o nich poczytałem trochę. No bo okazuje się, że jest to... No właśnie, to jest tak. Jest to firma, która została założona przez dwoje pracowników, byłych pracowników Apple. Jest to Imran Chaudhry i Bethany Bongiorno, ładne nazwisko w ogóle. I oni pracowali w Apple 20 lat. Nie wiem ile Bethany, ale no Imran na pewno 20 lat, wiesz, pracy w Apple i pracował nad, przy Macintoshu, przy iPodzie, przy iPadzie, Apple Watchu, iPhone'ie. No generalnie, wiesz, no, ziomek, który prawdopodobnie w ogóle ma na swoim koncie tysiące patentów Więc ewidentnie to on był ziomeczkiem, który wymyślał sposób integracji z systemem i tak, interakcji, przepraszam, nie integracji, tylko interakcji z systemem i tak dalej. Więc to są ludzie, którzy są turbo doświadczeni. Jak przejdziesz sobie przez ich team, kto tam pracuje, to no, co scrollujesz, to jest albo ktoś, kto pracował w Apple jakiś czas temu, więc ewidentnie, wiesz, wyciągnęli tam wielu pracowników. Nie wiem na przestrzeni jak długiego czasu, ale generalnie no ewidentnie, wiesz, biorą tych, którzy robili już potężne rzeczy. I co ciekawe, całkiem niedawno zatrudnili Sama Schaeffera.
Widziałem.
Sama Schaeffera znasz, nasi słuchacze pewnie też znają. Sam no, bardzo długo pracował, no, zaczynał chyba od TechCrunch, o ile dobrze pamiętam.
TechCrunch.
Później był The Verge'u.
Chyba był Engadget i The Verge.
Tak, The Verge bardzo długo, tam zresztą zajął się social mediami i tam, wiesz, podpompował The Verge w sieci na tyle, że no, zrobił dobrze, a teraz jest po prostu swoim własnym sterem i okrętem i sam robi content. No i oni go zatrudnili na takie stanowisko, wiesz, new media expert, coś tam i on ma zająć się komunikacją produktu, który Humane tworzy do odbiorców, nie? Żeby to community zebrać wokół tego produktu. No i jakby super, tak? Fajnie, bardzo potężne tutaj postaci się pojawiły i mało tego, jeszcze zebrali bardzo dużo pieniędzy. Mieli kilka rund finansowania i jedna z nich to było $100 milionów na przykład, nie? Więc ewidentnie muszą szykować coś potężnego, jeżeli są wyceniani na takie pieniądze. I teraz całkiem niedawno puścili trailer? Chyba trailer, no coś na zasadzie takiego sneak peek. Tylko, że ten sneak peek niczego nie mówi. To znaczy, to jest historia, wiesz, jakaś dziewczyna przedziera no
właśnie
się
cała
przez
ta komunikacja,
ludzi,
która jest u nich, jest bardzo nijaka, nie mówiąca o niczym, nie wiadomo,
właśnie,
co
wiesz,
oni robią.
Ona jest taka intrygująca.
Tak, ale ja powiem ci tak. Ja powinienem móc się dowiedzieć o firmie dużo więcej, kiedy jestem nimi zainteresowany, niż jestem w tym momencie w stanie się dowiedzieć. I to jest trochę tak, że jak oni utrudniają mi dowiedzenie się, co ja, w sensie, gdzie ja mógłbym u nich zostawić pieniądze, to trochę coraz bardziej mi to jebie. Jestem zbyt stary na to, żeby dochodzić do tego, gdzie, co oni mogą mi zrobić w moim życiu, żebym ja miał je lepsze. Nie. Jak mi nie mówicie, to mnie to już nie interesuje.
Okej, okay. Znaczy myślę, że ten temat wróci w przyszłym roku na
jak
gorąco.
Jak przyjdą i coś pokażą, to oczywiście, ale na ten moment, jak oni są tacy super ukryci, to dla mnie oni nie istnieją. To jest firma, która mnie totalnie nie obchodzi.
Okej.
Okay. Poza ewentualnym konceptem inwestycyjnym bardzo chętnie dam.
Oczywiście.
Nie, tak naprawdę to nie, bo ja myślę, że oni nie, jakby... ja nie wierzę w nich super mocno.
Okej, okay, no to tak nawet odważnie. Znaczy, jest to team, który ewidentnie musi szykować coś dużego. Znaczy, nie wyobrażam sobie, żeby oni zrobili coś, co obejdzie się bez głośnego marketingu. Myślę, że dowiemy się o tych produktach bardzo szybko i myślę, że nawet może nam, wiesz, w brzuszkach troszeczkę zaświergolić. Ja powiem tylko tyle, co wyczytałem i co wiem. Bo ten trailer, no to rzeczywiście, dziewczyna przeciska się przez takich, wiecie, ludzi zombie, którzy są wlepieni, mają wzrok w telefony, czy w zegarki, czy nawet te okulary VR. Więc ewidentnie jakby ich produkt nie będzie jednym z tych produktów. I założenie jest takie, że oni mają zabić smartfona. Nie? Jakby w jakiś tam sposób. Pytanie oczywiście jak. Myślę, że jest dużo możliwości. Myślę, że możemy mówić albo o okularach, albo o czymś, co Ben Gaskin zasugerował. Myślę, że to on jest chyba najbliżej prawdy, bo w tym trailerze na samym końcu tam kobitka sobie zasłania oczy, jakby słońce zasłania ręką i później to słońce wygląda jakby zachodziło, znaczy, że jakby była zaćmienie słońca i słońce miało wycięty kawałek z tego kółka i ona odwraca rękę i ma to wycięte kółko na ręce, jakby rzucone. Wygląda jak taki, wiesz, jakbyś miał rzutnik, który rzuca tylko ten obrazek na rękę. Myślę, że to jest hint do tego, czym może być Humane, bo oni mają w planach tworzenie różnych produktów, ale myślę, że to będzie ten główny, że prawdopodobnie, to jest moje podejrzenie i myślę, że Ben Geskin ma tu rację, że będzie to coś na zasadzie tego, że to nasze ciało czy nasze otoczenie będzie interfejsem, nie? Czyli będziemy mieć jakieś urządzenie, czy to na głowę, czy to na rękę, czy na jakąkolwiek część ciała. Podejrzewam, że najbliżej jest głowie, która będzie albo rzucać elementy interfejsu na otoczenie, albo na nasze ciało, na ręce. Może będzie tak, że faktycznie pamiętam takie projekty, że wideo, takie koncepty wideo, że z zegarka inteligentnego był taki malutki projektor, który rzucał ci na przykład klawiaturę na rękę, nie? Jakby mogłeś faktycznie wchodzić z nią w interakcję, naciskałeś te przyciski i faktycznie wpisywałeś tekst, po prostu naciskając sobie na rękę na te w odpowiednie miejsca. I myślę, że to może być tego typu koncept, no bo ich misją jest to, żeby technologia była bliżej nas, żeby nie dzieliła ludzi tak jak dzieli teraz, że właśnie no, to wideo sugeruje, że no, wlepienie w smartfona jest odłączające od świata realnego. I ja się totalnie z tym zgadzam. W sensie każdy z nas jakby ma to taki, wiesz, doom scrolling, nie? Jakby jak bierzesz telefon, zaczynasz scrollować tam jakiekolwiek social media, to po prostu świat zewnętrzny przestaje istnieć, nie? A jeszcze potęgują to założone słuchawki, gdzie mamy, wiesz, jeszcze dodatkowo dźwięk. No i to jest naturalna konsekwencja tego, że mamy smartfony, mamy szybki internet, mamy dużo też twórców internetowych na wszelakich platformach i sobie to non-stop, wiesz, scrollujemy, przeglądamy i tak dalej, no i zabiera to totalnie naszą uwagę. Więc oni chcą przerwać ten, wiesz, zły cycle. Nie?
Zrobią ten telefon, jak te, co kiedyś szukałem, pamiętasz, telefonu, który będzie trzymał długo na baterii i znalazłem takie dumpfony. Zrobią znowu taki telefon, tam, o, Light on się nazywał.
Aha, no pamiętam.
Nawet zrobią takie gunów,
co będzie... Chyba Kiciński, czy jeden z CD Projektu tam zaangażował się w jeden z takich projektów, o ile dobrze pamiętam.
Mogło tak być, no.
Okej.
Okay. Mnie nie przekonało kupowanie telefonu za 1500 złotych, który literalnie ma w się, jakby funkcji zero.
No, Nokia 3310, nie?
Już prędzej, szczególnie, że te nowe są całkiem.
No to już inna sprawa, oczywiście, że tak, ale wydaje mi się, że to nie jest tego typu urządzenie. W sensie, że to raczej myślę, że chodzi o jakiś zaawansowany interfejs, ale mówię, zobaczymy w przyszłym roku, bo faktycznie pan prezes Imran na Twitterze napisał, że w przyszłym roku zobaczymy ich produkt, nie? Więc tutaj jestem bardzo ciekawy. Bardzo dużo zatrudniają ludzi i niestety jakby wszystkie te pozycje, już po angielsku chciałem mówić, wszystkie miejsca pracy są w San Francisco i ewentualnie w Nowym Jorku, na przykład jest, nie wiem, General Interest in Humane. Co to jest za pozycja? Mhm. No ale faktycznie wszystko jest w San Francisco, także nie za bardzo jest sens aplikować tutaj z naszej pięknej, smutnej Polski szarej, ale generalnie jest to, no nie wiem, mnie to zaciekawiło. Uważam to, że i też mnie denerwuje to, że nie wiem nic więcej, oczywiście, bo taki marketing jakoś do mnie nie przemawia, bo po prostu, no, ale może jest za wcześnie, żeby wiadomo było, chociaż wiesz, już zdążyli swoje własne media rozkręcić i mówić o tym, że mają kupę kasy i że zatrudnili sama szefera i w ogóle, więc wiesz, no, widać, że budowany jest jakiegoś rodzaju hype na coś. No i właśnie to jest ten problem, że budują hype na nie wiadomo co. Ale mimo wszystko
mnie,
ja
mnie to
uważam...
nie przekonuje, w sensie dla mnie okay. To jest takie...
Ja to totalnie rozumiem, natomiast mnie przekonuje... zespół, który za tym stoi. Nie? Że tak, jakby ma poczucie, że faktycznie to są ludzie, którzy wiedzą, co robią. Myślę, że oni myślą bardziej o przyszłości niż o teraźniejszości. W sensie takim, że jakby tak jak myślimy o iPhone'ie, nie? iPhone jest produktem, który ewoluuje z każdym rokiem. Coś tam jest dokładane, on jest trochę szybszy, trochę lepszy, trochę większy, trochę lepszy aparat i tak dalej, i tak dalej.
Ale oni pewno myślą o alternatywie dla iPhone'a, w sensie co będzie, jak już iPhone'ów nie będzie.
Co jest next step, nie? I cieszę się, że ludzie tak myślą, no bo muszą, nie? I teraz oczywiście pytanie, czy im się uda, czy ten projekt w ogóle ma sens i tak dalej, ale wydaje mi się, że wiesz, tak dużo kasy, które zdobyli na finansowanie, plus właśnie zespół ludzi, którzy mają mega doświadczenie. Sam Schaeffer, no wiesz, pewnie też nie dołączyłby do projektu, w który nie wierzy, nie? Więc jakby on też ewidentnie musiał zobaczyć coś od nich.
On się nawet wyprowadził do San Francisco.
Z Nowego Jorku się przeprowadził?
Yes.
Bo on w Nowym Jorku siedział, no właśnie.
Yes.
Więc wiesz, no, to są duże ruchy. Wiadomo, że jakby jeżeli mu zaproponowali kupę kasy, no to...
Wiesz, no jakby mi ktoś dał furgonetkę pieniędzy, to pewno też bym rozważał jakieś różne takie...
Jasne, że tak. Ale jestem, no jestem jednak ciekawy. Będę śledził ten projekt, zapisałem się do newslettera, bo też jakby jestem ciekawy, wiesz, żeby dostać info w miarę szybko. Zatrudniają bardzo dużo ludzi. Bardzo dużo w bardzo różnych działach. Większość oczywiście software, ale też, wiesz, design engineering, hardware... Widać, że ewidentnie ten sprzęt będzie miał jakąś kamerę, bo szukają dokładnie camera validation and image quality engineer, nie? Więc ewidentnie to coś będzie miało kamerę, co też może sugerować, że teoretycznie no mamy sama Schaeffera, mamy kamerę, może tym czymś będziemy mogli też tworzyć content, a nie tylko go jakby oglądać, tak? Nie tylko go odbierać, więc no ciekawe, zobaczymy. Jestem trochę w twoim obozie, że nie lubię jak, nie wiem, ale z drugiej strony, no nie wiem, jakoś tak przekonuje mnie ten zespół, więc poczekam do przyszłego roku i zobaczymy, co pokażą. I jeszcze jest jeden taki aspekt, że mam wrażenie, że w ogóle przyszły rok będzie gruby, jeżeli chodzi o nowe kategorie produktów. Takie mam poczucie, że może znaczy... zobaczymy coś więcej, może wreszcie zobaczymy te nieszczęsne okulary od Apple.
Ja jestem podekscytowany tylko dlatego, że powtarzam to od 2 lat. To będzie mój rok dla kupowania iPhone'a.
A, no tak. No.
Więc no.
Ale to mój też, rzeczywiście. Mój iPhone po update'cie, tak jak na początku było w miarę okej, okay, chociaż klawiatura się troszeczkę przycina.
Ja wróciłem do normalnej klawiatury, w sensie do iPhone'owej, tej zwykłej, nie do Swift.
To mi się iPhone'owa zwykła przycina, to też jest ciekawostka. Ale widziałem w internecie, że to jest common issue i ktoś mówił, że trzeba zresetować słownik, ale ja nie wiem, gdzie to się robi, może to zrobię teraz, poszukam. W każdym razie pojawiają się momenty, w których telefon troszeczkę zaczyna zamulać.
Potwierdzam i to nawet tych momentów jest więcej niż mniej. Ostatnio czekałem długo na otwarcie w ogóle aplikacji, to żeby coś się pojawiło i to jest już, to też znowu coraz częściej to się pojawia, ale znowu generalnie jest na tyle okej, że ja nie mam, w sensie, że to jest tak, że ja sobie spokojnie na ten przyszły rok poczekam. Naprawdę zero stresu, bo zrobię taki mini most, bo ja chciałem powiedzieć o telefonie z Androidem i to jest, to nie był żart, ale bo mam refleksję, bo teraz tak, testuję sobie od zeszłego tygodnia Samsunga. Okay. S22 Ultra 5G. To jest ten najzwyklejszy w cudzysłowie model Samsunga, tego co był, wiesz, Galaxy, ta jakby rodzina. Uh-huh. I różnica jest taka, że mają oczywiście teraz foldy, mają te flipy, a to jest ten najbardziej standardowy w dalszym ciągu. Okay. I to jest też najbardziej wypasiona wersja, w sensie ta, która ma najlepsze kamery, taka, która ma całą najlepszą technologię. Ona ma też w ogóle rysik, tak samo jak miała Note'y.
Tak.
Więc no i mam bardzo refleksje takie z jednej strony mało angażujące, bo od razu mam ochotę powiedzieć, no jest to kurwa telefon.
Mm-hmm.
I no. To jest telefon, który robi telefonowe rzeczy, nie? W sensie jakby it's a phone, it does phone things and you can actually do some phoning. Ale i trochę tak jest, bo porównując do mojego telefonu, ewidentnie ten jest 1000 razy szybciejszy. Ma dużo lepszy ekran, jest dużo większy, dużo przyjemniejszy, dużo lepiej w ogóle się go trzyma niż ten telefon. Ale co w dalszym ciągu jest telefon. W sensie on dalej możesz jakby robić na nim rzeczy, które robisz telefonem. Jest szybszy, mniej się zacina. To, do czego dążę, to że podejrzewam, że gdyby to był dom bardziej androidowy niż jest teraz, no bo my ewidentnie nie jesteśmy domem androidowym, to byśmy mieli takie telefony. Znaczy, to by były telefony, które byśmy mieli. Widzę już miejsca, w których mój telefon radzi sobie dużo gorzej i mam takie poczucie, że jak ktoś jest android, w sensie, że jak ktoś na przykład jest androidziarzem i chce mieć dobry telefon, to jest dobry, nawet nakładka mi to nie przeszkadza, w sensie to jest ten telefon, który mi się podoba i gdyby nie to, że nie jestem w stanie na nim robić wszystkiego, co potrzebuję robić w swoim domu, no bo nie mogę z tego telefonu uruchamiać rzeczy i wyłączać rzeczy i tak dalej, robić scen, wiesz, wszystkich tych i że mam parę aplikacji, naprawdę niewiele, które są typowo iOS-owe, to znowu ta sama refleksja, co miałem pewno poprzednim razem, kiedy testowałem jakiś telefon z Androidem. Naprawdę można się dobrze bawić i dobrze używać telefonu, który jest z Androidem i to jest dobry telefon, nie? Więc no fajny, podoba mi się, ale mówię w kontekście tego, że no aparat ma oczywiście dużo to jaki ma zoom i jak on w pewnym momencie potrafi się zafokusować na konkretnej rzeczy, nawet jak zrobisz zoom stokrotny, to on potrafi nieruchomo trzymać obraz, to jest niesamowite. Szybko się też ładuje, ma dużą baterię i długo na tym czasie baterii. No i widać w tych momentach, że właśnie wracając do iPhone'a, że to jest telefon, który jest ewidentnie nowszy, tak? Ekran 120 Hz, no po prostu to działa rewelacyjnie. Tak. Aparat jest dużo lepszy niż w iPhone'ie na tym etapie już, nie? Widzę oczywiście, jakie wybory kreatywne podjęto na przykład w przypadku aparatu, ale znowu, chyba mnie przeszkadzają. Chyba jestem już na takim etapie,
ale mówisz
że...
o tym o jakby jak
on procesuje zdjęcia, wiesz, okay. Na przykład te zdjęcia są dużo bardziej, mają dużo większy kontrast i są bardziej wyraźne.
To takie... było charakterystyczne dla Samsunga, nie?
Dokładnie tak. I to się da lubić i to jest fajne i to naprawdę jest spoko i wiesz, i bo byłem bardzo ciekawy, czy jak przyjdzie do mnie ten Samsung i zacznę z niego korzystać, a korzystam z niego codziennie w ogóle, bo włożyłem do niego firmową kartę, więc a ja z telefonu firmowego korzystam codziennie, więc mam to ten plus, że aktywnie z niego korzystam, że zastanawiałem się, czy kiedy przyjdzie ten telefon, to czy będę zauważył, że mój iPhone jest dużo gorszy i widzę to, ale znowu akceptuję to, wiem, że przez najbliższych, wiesz, x... miesięcy jeszcze sobie z nim poradzę, w sensie jeszcze sobie po iPhone nie żyję, ale widzę to, że technologia poszła do przodu i że jak teraz będziemy mieć nowe telefony, Wojtku, trzymam kciuki za nas, żebyśmy dali radę jednak w przyszłym roku kupić telefony, no to myślę, że będziemy się naprawdę cieszyć, że naprawdę będzie dużo, dużo dodatkowej wartości, nie?
No, myślę, że tak, że zdecydowanie. No, ten Samsung, widzę, że on kosztuje 4 koła. Jeżeli mówimy o modelu S22, 128 giga, on
ultra,
ma?
Tylko, że to jest Ultra 5G i on kosztuje od 5900 do 6900 na stronie.
Okej.
Tak, no to jest ten, ja mam model, właśnie, dobra, bo one, każdy z modeli, zależnie od tego, ile ma pamięci w środku, ma inną ilość RAMów. Ja już ci powiem. Informacje o telefonie, gdzie tu się sprawdza storage. No to akurat nie jestem najlepszy w te rzeczy, biorąc pod uwagę fakt, że dawno nie korzystałem z Androida w taki sposób, żeby coś więcej tego. Więc sprawdzę, wpiszę dysk. Czy pojemność?
Pojemność. No widzę, że rzeczywiście S22, S22 Plus, to różnica między nimi jest 1000 zł. i później jest 128 podstawa albo 256. A akurat RAM tutaj nie
mam
ma
12 GB RAMu. Czyli
a
mam...
jeszcze jest Ultra, przepraszam, czyli twój jest Ultra, a nie, tak. Dobra. 12 giga? No to mam masz 12. Albo 256, albo 512.
Tak, mam 256.
Okej, no to on kosztował akurat 6400, nie? No.
I mam w kolorze...
Jest to jednak tańsze od iPhone'a 14 tak. Pro, nie?
Mam w kolorze... Co to jest za kolor właściwie?
No tutaj na stronie widzę tak.
Czarny, to jest chyba, wiesz?
Burgund, czarny, biały, zielony, no właśnie a wyłącznie na Samsung.pl jest
szary, niebieski,
szary,
czerwony.
Niebieski, czerwony.
Ale on nie jest, nie wiem, nie do końca myślę, że jest czarny. Jest granatowy.
Okej. Okay. No ciekawe.
Ale jest, a i w ogóle jest bardzo ładny w dotyku ten i to fajnie, podoba mi się, że jest z tyłu, tutaj na górze ucięty po prostu. No, fajna, fajna rzecz, fajna zabawka. Cieszę się, że mogę sobie w ten sposób ułatwić trochę życie pracując, więc...
A jak nakładka? Bo wiem, że to brzmi jak pytanie
wiem,
sprzed
kiedyś,
pięciu
kiedyś
lat.
To był, kiedyś to był problem, teraz powiem ci szczerze, nie zauważam, żeby to był problem. I nie zmieniłem nic, nie zainstalowałem nawet customowego launchera i dla mnie to jest okej.
Okej, no to spoko.
Jest dobrze dostosowana do tego, żeby używać go na tej nakładki. Na telefonie, który jest bardzo wysoki, bo jest interfejs, trzyma się często dolnej krawędzi ekranu, nie? Mhm. Jest tak, że oczywiście wykorzystywana jest całość, czyli na górze jest wyszukiwarka i tak dalej, ale na przykład domyślnie, jak wejdziesz w ustawienia, to ci tylko pokażę. O, czekaj, może coś, może nie, może
ja
zrobię
tylko,
tak,
ja
że...
Ja tylko zdradzę, bo
fajne, to było fajne.
Pokazał do kamery ekran, który jest totalnie biały, nie? Jakby totalnie przepalony.
O, teraz widać.
No tak, a, że jakby większość faktycznie ikonek, interfejsu
jest
raczej
w dużo wolnej przestrzeni
połowie.
Na górze, wszystko jest na przykład na tym, nie?
No to ma sens, no.
Tak. Więc bardzo fajnie to działa. Samsung, bardzo spoko telefony. Kto by się spodziewał, nie? Że 10 lat temu zaczniemy tą przygodę z Samsungami i to dalej będą super telefony. I to jest faktycznie viable alternatywa. To, że w Polsce nie ma Pixela, to jest dramat. I gdyby ktoś chciał w Polsce kupować super Androida, to powiedziałbym, stary, weź sobie Samsunga, bo Samsungi mają support w Polsce i to jest gitufa. W sensie, z mojej perspektywy, gdybym miał dzisiaj przejść na androidową stronę, pewno też bym po prostu kupił Samsunga, a nie poszedłbym w Pixela. Tylko dlatego, że miałbym dużo łatwiej z supportem, z oddawaniem na gwarancję, coś czymkolwiek. Nie, żeby mi się zdarzyło, bo iPhone'a 4 lata nie oddawałem na gwarancję i właściwie nie oddawałem chyba żadnego mojego urządzenia na gwarancję. Nie pamiętam już jak długo, ale fakt, że można to zrobić w Polsce, by the way, Samsung daje Samsung Care, który daje też ochronę od przypadkowych uszkodzeń, ale też od kradzieży za tam 1800 dodatkowe złote, ja bym pewno w to coś takiego poszedł.
Okej, spoko.
To za dwa lata 1800 zł za rok, od kradzieży jest 900 zł, a bez kradzieży jest 550 i 1050, także fajnie.
Okej. To ja tylko dorzucę link tutaj, bo myślę, że może się przydać naszym słuchaczom. Link z premiery Galaxy S6. Jest tutaj 7 lat temu. Jest tutaj materiał wideo, gdzie faktycznie wypowiadamy się na temat tego telefonu. Mało tego, testujemy, czy rozbije mu się ekran przy rzucaniu nim o podłogę. Mało znany fakt jest taki, że
jak skończyliśmy nagrywać, to zajebałem nim o stół i rozwaliłem mu ekran.
Bardzo
wspaniałe,
się chciałeś.
Wspaniałe to było.
No, ale tak. Wiesz, no dali sprawdzić to, żeśmy sprawdzili, no.
Ale imponujące trzeba powiedzieć było to, że rzucaliśmy nim, bo ja uderzyłem nim o kant stołu, no to było najwyższe.
Tak, to już hardcore, tak.
Ale jak rzucaliśmy o podłogę i to tak bardzo mocno i on się nie rozwalił, to byłem autentycznie pod wrażeniem.
Tak. I fajne było to, że jakby na konferencji podczas nagrania wideo specjalnie dla nich dali nam nim porzucać. W takim sensie, że byli pewni na tyle swojego sprzętu, że tych dwóch oszołomów po prostu chudych jeszcze wtedy będzie mogło sobie porzucać tym telefonem i jakby oni byli pewni, że nic się z nim nie stanie.
Ja naprawdę
faktycznie się nie stało.
Ja naprawdę mocno nim uderzyłem w podłogę.
To prawda. To jedyne, co się wydarzyło...
Zegarek Pebla.
A, Pebble Watch, no tak. Ależ.
I chyba Jobona widzę na drugie ręce. W ogóle technologia z zeszłej
dwa
epoki.
Dwa zegarki.
Widzę, że... No dobra, zrzuciłem telefon i ty zrzuciłeś teraz telefon i co? Gitówa. Ej, kuźwa, no to jest niesamowite, że to jest, że no, to jest prawda.
Widzisz? Widzisz? Piękna sprawa. No mamy fajną historię z Samsungiem. Już na zawsze zostanie. Mam nadzieję, że nigdy ten materiał nie zniknie z YouTube'a.
Trzeba go ukraść.
Może trzeba, może trzeba. I są w ogóle dwa, jak się okazuje, z nami. Jeszcze jest drugi, w którym jesteśmy na hands-onie i tam opowiadamy. Ale to jest chyba... Nie wiem, czy z tego samego...
Tamten jest mniej sexy.
Tak, tu jest jednak rzucanie, więc było spoko. Ale dobrze jest zobaczyć nasze mordy. I fajnie w ogóle... Fajnie, że do dzisiaj chyba tą energię mamy zachowaną, że jakby tak dobrze nam się dalej rozmawia. To jest, myślę, niespotykane. I dobrze, że to zostało. Jakoś tak lubię wracać czasem do tego starego wideo.
Lubię wracać tam, gdzie byłem.
No, to tak samo jak wrócić do starych odcinków Wiesłosa oczywiście, ale tutaj jednak jak się zobaczy, to jednak
teraz
jest trochę inaczej.
Pokażę ci coś w wyciążku. Uwaga. Pyk i popatrz za chwilkę, zobaczysz zaraz, co będzie tutaj na naszym kanale telegramowym. A ja w takiej opcji powiem ostatni temat na dzisiaj.
Dobrze.
NFT, mój ulubiony temat, to są rzeczy. Popatrz, czyli... co ci wysłałem.
A, po prostu już pobrałeś, to no, bardzo tak. Dobrze.
Proszę bardzo, MP4. Nie, ja mam temat, który jest związany z NFT, dlatego że jest, ale jest to na tyle zabawne, że jednak myślę, że warto o tym powiedzieć, bo okazało
ja
się,
tylko
że...
powiem tak, zrobię setting do tego, dobra? Mhm. Jest 2022 rok.
Tak.
Rynek NFT zmalał o 97%.
Chciałbym tylko powiedzieć, że wszystkie moje NFT poszły do góry i w końcu jestem in plus.
Naprawdę?
Yep. Wow. A powiem więcej, ostatnio sprzedałem rzeczy z takim zyskiem, że jak to się mówi, I loaded my bags once again i naprawdę...
Jakie zmiany?
Ale na razie jeszcze jest to taki niewielki wiatr w żagle, ale nie chcę w jakiś sposób szczególny tam namawiać, przekonywać cokolwiek. No ja dalej kupuję i mam jakieś tam convictions play, które się sprawdzają i to zrobiłem jakieś tam z typu kupiłem coś za $2 i dwa dni temu sprzedałem chyba za 102.
Okay.
Więc jakby całkiem fajnie. I kupiłem coś znowu za $10 i teraz sprzedałem ostatnio za 250, więc też można powiedzieć, że... I od razu jak to sprzedaję, to od razu kupuję nowe, które czuję, że mogą mieć sens, no ale to... Dobra, nieważne, bo nie o tym. NFT, no, Wojciaszku, no. Czy wiesz, że Poczta Polska wypuszcza NFT jako kryptoznaczek? Kurwa mać, czujesz to, kochany? Polski kryptoznaczek będzie. 4 kategorie znaczka klasycznego z tokenem NFT, 1 kategoria znaczka cyfrowego, token NFT, specjalne tokeny filatelistyczne. Start kolekcji w październiku tego roku, a wydanie styczeń-luty. I to jest, będzie faktycznie działo to na sieci Polygon. I kryptoznaczek będzie składać się z dwóch części. Jest to tradycyjny znaczek pocztowy, a druga to są tokeny właśnie NFT na blockchainie. I jest tak, że możesz sobie kupić, będą znaczki plus NFT. Jest taki znaczek, który jest nam nakład, mają 100 tysięcy, 50 tysięcy, 20 tysięcy, 5 tysięcy oraz i wszystkie z nich dodatkowo przychodzą do ciebie razem z NFT konkretnym, czyli z wizualizacją tego znaczka w warstwie NFT, ale jest też znaczek, który ma nakład 25 tysięcy sztuk, który będzie tylko i wyłącznie wirtualnym znaczkiem NFT. Do tego będą tokeny filatelistyczne, talary tak zwane. Nakład 1558 sztuk, jeden token. Tutaj jest, nie wiem kiedy można będzie go kupić, bo jeszcze nie, chyba. 10 Matic będzie kosztował, czyli w ogóle niewiele. Nawet zapisałem się do newslettera, zobaczymy, jestem bardzo ciekawy... Jestem bardzo ciekawy, ile to będzie, jak to wypuszczą, ile to będzie kosztowało i czy będzie miało to jakiś ruch. Szczerze powiedziawszy, z racji tego, jak bardzo randomowa to jest rzecz, na zasadzie Poczta Polska robi NFT, to ja chcę to kupić.
No właśnie, ja obawiam się, że niestety takich jak ty będzie dużo. Ja właśnie teraz na chwilę zrobiłem taki króciutki researchek dotyczący tego, ponieważ jak się wrzuca link na Telegrama, no to on tam zaciąga, wiesz, z metadanych opisy. I ziomek, który postawił stronę nft.poczta-polska.pl, no to jest oficjalna domena Poczty Polskiej, więc jakby to jest wszystko git. Ziomek w metadanych po prostu wrzucił nazwę swojej firmy, swojej działalności.
A sprawdzimy.
I to jest ArchXS Dariusz Tyszka. Pan Dariusz Tyszka pracował w Poczcie Polskiej przez rok, od 2016-17, więc musi mieć ewidentnie kontakty. Później poszedł do Banku Gospodarstwa Krajowego jako Chief Architect i teraz jest CTO Stock Ambit SA. Ale wydaje mi się, że ponieważ jego, co ciekawe, jak wyskakuje tutaj, wyskakuje nazwa jego firmy, to można sobie zobaczyć, kiedy została zarejestrowana. I ona powstała w 2021 roku, czyli on wtedy, jeżeli to jest ten sam pan, myślę, że to jest ten sam pan Dariusz Tyszka, no to już jak albo kończył pracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, a nie, to jest maj, 1 maja, aha, no to chyba... to by się chyba zgadzało, bo tak, czyli skończył Bank Gospodarstwa Krajowego i jak jest, od kiedy jest CTO Stock Ambitu, to założył też tą działalność. No i zakładam, że odezwał się do Poczty Polskiej i mówi: mordy, dawajcie, zrobimy kurde NFT, ludzie to będą kupować, zarobicie kupę pieniędzy.
Znaczy, wiesz, no, one mają się zaczynać od 18 zł, widziałem te tokeny, więc to nie jest też tak, no, że mówimy o zawrotnych kwotach.
Oczywiście.
Ale jest to na tyle interesujące, że znowu mnie to ciekawi, bo no jednak jeśli jakiś polski urząd pocztowy wrzuca oficjalnie tokeny NFT, to jest na tyle głupie, że I'm gonna take a part in it i chciałbym go kupić. Oczywiście może się okazać, że jakby jak dojdzie do premiery, że one będą albo zbyt drogie, żeby nawet dla żartu to zrobić, albo będzie po prostu taki ruch, że się szybko wyprzedadzą. Jestem totalnie jakby świadom, że tak może być, ale spróbuję, at least spróbuję, żeby kupić te tokeny, no bo jednak to będzie zabawne, żeby móc dziecku powiedzieć: a wiesz, sinuś, tu mam dla ciebie nasze dziedzictwo.
Ale cyfrowe, słuchaj. Znaczy, mnie bawi jedna rzecz. Jak wejdziesz na tą stronę, ona jest zrobiona identyko jak 90% stron projektów NFT.
Tak,
czyli
dokładnie.
Mamy plan kolekcji, nie? Czyli dokładnie taki timeline. I co planujemy zrobić? No, w październiku prezentacja, w listopadzie promocja, w grudniu robimy przedsprzedaż, w styczniu, lutym sprzedaż kolekcji. Tylko zobacz, nie ma tutaj żadnego punktu co dalej, nie? Że jakby do końca nie wiadomo, po co ty to kupujesz. Mhm. Bo no, czasem znaczy, jest tak, że w projektach strony, jest rozpisane to dalej, nie? Że jakby znaczy, ono, to wtedy to masz jest, dostęp do czegoś.
W przypadku,
nie?
Znaczków to jest czysto collectible item, nie? Jak kupujesz znaczki.
Oczywiście.
Więc
oczywiście.
Tutaj można, mogą powiedzieć pewno, że dokładnie, ale będziemy mieli kurwa odcinek, Wojteczku, będą ludzie nam pisali komentarze i jeszcze o Orzech takie rzeczy powiedział. No ale to faktycznie, no, Poczta Polska wchodzi w NFT. Witam serdecznie. No jest, tak, to, jest to pewnego rodzaju... No właśnie, to jest... Znowu, odrada finansowa, ale to jest to, co ja widzę, że teraz mamy ten rynek, w którym, no wiadomo, wszystko poszło w dół, ale ja obserwuję sobie niektóre projekty, firmy i widzę, że to jest dobry moment na to, że jeśli czujesz, że coś ma sens, to te rzeczy bardzo szybko rosną, nie? W sensie to jest...
No tak,
teraz z racji tego, że kapitału jest mało, no bo jest inflacja, jest wojna, jest, wiesz, z pieniędzmi, z takim liquidity jest ciężko, no to ja na przykład widziałem, że kupiłem ostatnio coś tam za 20 parę dolków i następnego dnia się okazało, że ludzie zaczęli to skupować i teraz cena wynosi 60 dolków, nie? To są śmieszne kwoty oczywiście, ja to totalnie rozumiem, ale wiesz, no i jest to jakiś tam, widać, że ludzie, że te firmy pracują, robią te rzeczy, więc jest nadzieja na to, że jak wyjdziemy z tego marketu, którym jest totalnie wszystko na dołku, to, że jednak się okaże, że te moje ruchy, niektóre mogą przynieść jakieś tam pożądane skutki finansowe, jak to się mówi. Chociaż ostatnio miałem też z Andrzejem, ostatnio, no to 2-3 tygodnie temu, miałem z Andrzejem jakąś taką dysputę na temat inwestowania, oszczędzania i różnych takich rzeczy. Już nie jestem tak bardzo agresywny w kontekście kryptowalut, żeby było jasne. Zmieniłem jakby skład mojego portfela, ale no w dalszym ciągu się w to bawię jako zabawa oraz inwestycje alternatywne, jak to się ładnie
mówi. No, to zabawa, kropka. Myślę, że na tym możemy skończyć. Czy to się coś wydarzy z tym... Ja jestem...
Jak
no,
będę kiedyś bogaty,
to
pewno nie przez krypto.
No pewnie tak. Ale spoko, spoko. Dobrze, że... Znaczy, no, projekt jest oczywiście zabawny. Ciekawy jestem, jak on się sprzeda. No z tego, co widziałem, to faktycznie te znaczki... Z jednej strony kupujesz sam znaczek faktycznie w tej kwocie plus jakby krypto... jakby NFT tego znaczka też dostajesz na własność. I tam jest tych znaczków dość dużo. Po 15, 5 tysięcy niektórych.
Ja jestem ciekaw, jak... Ja nie wiem, muszę trochę więcej poczytać na temat filatelistyki. Mhm. Jak to... czy to jest dużo, czy mało? Bo nie wiem, czy to jest dużo, czy mało tych, no ale jakby...
A, w tym sensie.
No bo nie wiem, czy 100 tysięcy znaczków to jest dużo, czy mało znaczków?
Brzmi jak dużo, no. Ale jak już 5 tysięcy się okazać... to już mało, no.
No tak, więc, ale jestem otwarty na to, że no słuchajcie, ja mam tu jakieś pieniądze, może jakiś deal zrobimy, ja bym wam dał tam 18, 50.
Ale są też takie, co kosztują 123. To jest chyba najdroższy. Tak, to jest ten, który ma tylko 5 tysięcy. Znaczy one w ogóle fajnie wyglądają, bo to one są zrobione we współpracy z Polską Agencją Kosmiczną, więc one wszystkie mają to też taki fajny vibe akurat. Kosmiczny. Więc wiesz, to jeżeli ktoś zbiera znaczki jakoś jeszcze, jakimś cudem, plus gdzieś tam zahacza o te nowe technologie, no to jest produkt dla niego. W sensie, no to z jednej strony będzie miał znaczek z unikalnej kolekcji, prawda, co jest wartością samą w sobie, a przy okazji jeszcze NFT. Nie wiem, to nawet doklejanie NFT do tego jest, myślę, niepotrzebnym ruchem. W takim sensie, że podejrzewam,
oczywiście, że jest niepotrzebnym, ale dlatego...
Mogliby sprzedać po prostu bez tego elementu
to
NFT.
To prawda, ale z drugiej strony może fakt, że jest tamto NFT sprawi, że na przykład będzie dużo więcej osób chętnych, czy coś takiego. Nie wiesz, na zasadzie...
Może filatelistyką zainteresują się ci, kurde, wszyscy te kryptobrosy. Nie, kto no, wie?
Akurat pewno w to bym nie powiedział, ale jestem zainteresowany tym. Jest jakieś gówno, które nie ma wartości? Orzech jest bardzo zainteresowany tym
produktem.
Oczywiście,
oczywiście. Orzech i jego za dużo pieniążków.
Chodź, Wojciaszku, idziemy do After Darka, porozmawiamy o rzeczach. Dziękujemy wam wszystkim.
Wiesz co, o czym opowiem?
O nieobrzydliwych rzeczach.
Nie, będą nieobrzydliwe. Będzie hakowanie tych, jak to się nazywa? Speed trap to jest, co to jest, ten, zapowiedziało mi słowo.
Jakie słowo po angielsku jeszcze raz?
Speed trap.
Pułapka prędkości.
Tak, pułapki prędkości, czyli te żółte takie, co sprawdza jak szybko jedziesz i jak za szybko jedziesz, to ci robi zdjęcie.
Fotoradar.
Dokładnie o tym.
Pozdrawiam serdecznie, pa! Pa.
Jesmos Podcast. O technologii z WOM.
Support for this podcast and the following message come from Coriant. Coriant provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding expectations, simplifying lives, and establishing legacies that last for generations. Leverage their exclusive network of experts to help achieve your personal and professional financial goals. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Coriant has experienced teams who can craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex. Real wealth requires real solutions. Connect to a wealth advisor today at Coriant.com.